Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Nawróćcie się, nadchodzi czas oczyszczenia. Prorocze objawienia siostry Marii Natalii Magdolnej. Autor Klaudia Matera. Pewnego dnia wprawił mnie w zdumienie widok żebrzącego Jezusa. W przypływie współczucia zapytałam go, dokąd zmierza. Do moich kapłanów, odparł. Czego od nich oczekujesz? Prosiłem, żeby ofiarowali mi duszę. Uczynili to? Nie. Dlaczego? Ponieważ własne sprawy pochłaniają ich bardziej, aniżeli ratowanie dusz. Chociaż to właśnie jemu powinni się niestrudzenie oddawać, nie troszcząc się o siebie i nie zważając na światowe rozrywki. Nie robią tego, mimo że wymownie modliłem się za nich na krzyżu. Ojcze, powierzam ich duszę Twojej pieczy, aby żaden z nich nie zbłądził. Moja córko, módl się za nich dniem i nocą i składaj ofiary, żeby w ostatniej godzinie nie stawili się przed sądem z pustymi rękami. Z początkiem jesieni 1942 roku, kiedy byłam pogrążona w modlitwie, Jezus udzielił mi następującej wskazówki. Potrzeba trzech rzeczy, abym w krótkim czasie mógł osiąść w duszy na tronie i chciałbym, żeby moi księża, szczególnie ci, którzy pełnią posługę jako przewodnicy duchowi, często o tych rzeczach mówili. Opiszę je za pomocą trzech obrazów. To kryształ, skrzydła i proch. Kryształ symbolizuje czystość ciała, serca, woli, a nade wszystko duszy. Ta ostatnia powinna się obmyć nie tylko z grzechów ciężkich, lecz także z grzechów powszednich, zaniedbań, złych intencji, niewłaściwych inklinacji oraz niedoskonałości. Niewierność, choćby dotyczyła najbardziej błahych spraw, niezwłocznie skaże duszę. Każdy, kto pragnie osiągnąć taki stopień czystości, musi zadbać o cztery rzeczy. Odmówić ciału wszelkich nieuporządkowanych przyjemności, oczyścić serce z emocji i uczuć, które nie są pochodną nadprzyrodzonej miłości Boga, oddalić od woli to, dlaczego nadrzędnym celem nie jest dobro, wyrugować z myśli wszystko, co ziemskie, uwolnić się od przeszłości i nie martwić się tym, co niesie teraźniejszość i przyszłość, ponieważ tego rodzaju zmartwienia plamią duszę i nie pozwalają mi się z nią połączyć. Skrzydła są symbolem wolności duszy, która musi się uwolnić od przywiązania do ciała, do rzeczy tego świata i do stworzeń, aby mogło przepełnić ją pragnienie rzeczy świętych. Dusza powinna też wyzbyć się skłonności do decydowania o sobie, bo tylko wolne dusze mogę wynieść na poziom mojej boskości. Proch należy utożsamić z tym, czym istota ludzka byłaby beze mnie. Dusza nie powinna przypisywać sobie żadnej wartości, ani wobec mnie, ani wobec innych, ani wobec siebie samej. Gdyby jednak przypisywała, odsunąłbym się od niej i utraciłaby część przeznaczonych dla niej łask. Dusza, która uznając swoją małość, słabość i nędzę, prosi o wybaczenie i która potrafi cieszyć się własną miernością, nie zdumiewa się swoimi słabostkami i nie doświadcza ich z powodu goryczy. Gdy wskazuje jej popełnione błędy, nie unosi się dumą, przeciwnie. Szczerze przyznaje, że świętym jest nie ten, kto nie upada, ale ten, kto ma siłę podnieść się po upadku. Taka dusza odzyskuje siły i pomna własnej ułomności zawierza mi całkowicie, składa swój los w moje ręce. Nie tyle dla uzyskania łask ile po to, aby sprawić mi radość i wynagrodzić dawne przewinienia. Taka dusza odzyskuje siły i pomna własnej ułomności zawierza mi całkowicie, składa swój los w moje ręce. Nie tyle dla uzyskania łask, ile po to, aby sprawić mi radość i wynagrodzić dawne przewinienia. W swojej pokorze wie, że bardziej zasługuje na potępienie niż na łaskę. Tym sposobem ze swojej otchłani nieświadomie zarzuca złoty łańcuch na niebiańskie szczyty, a ja zstępuję do niej, aby osiąść na tronie w jej sercu. Gdy Pan mówił, dostąpiłam szczególnej łaski. Słowa Jezusa ukazały mi się w formie obrazów. Chciałabym opisać tylko jeden z nich. Ten związany z pojęciem skrzydeł, czyli wolności. Otóż ujrzałam duszę, która nie była w stanie się wyswobodzić z okowów próżności, umiłowania własnych talentów i urody, a także nadmiernego podziwu dla samej siebie. Chcąc znaleźć jakieś usprawiedliwienie i wyzbyć się poczucia winy, wmówiła sobie, że nie może być dumna ani próżna, skoro potrafi uznać cudze przymioty. Ta zwodnicza myśl nie podobała się Jezusowi, ponieważ usypiała sumienie. Pojęłam, że takie dusze są spętane łańcuchami, a Pan nie może obsypać ich mnogością łask. Jedynie całkowicie wolna dusza jest w stanie przyjąć Boże łaski. Widziałam i inne dusze, które wzbraniały się przed boskim światłem. Były świetliste z zewnątrz, ale w sobie miały jedynie mrok. Dusze wyswobodzone z łańcuchów nie broniły łasce przystępu do siebie i emanowały światłem. Boża łaska przeniknęła do głębi ich istoty i uświęciła je. Takie dusze były miłe Jezusowi, ponieważ odnajdywał w nich chwałę, piękno i świętość. W takich duszach Jezus był wszystkim. Pewnej nocy Jezus przekazał mi takie oto przesłanie dla księży. Przybyłem na świat, aby zbawić duszę. Zbawienie dusz jest naszym powołaniem i naszym obowiązkiem. Musicie żyć dla dusz. Żyjcie we mnie i w mojej miłości, a odniesiecie zwycięstwo. Potem zwrócił się do mnie mówiąc: oblubienico, która dzielisz moje cierpienia, jeszcze tej nocy doznam ciężkiej zniewagi od ponad 300 księży, mówiąc 300, nie mam na myśli całego świata, a jedynie 3 kraje. Na samych Węgrzech, czyli tam, gdzie teraz mieszkasz, będzie ich 180. Dzięki twoim poświęceniom zdołam uwolnić 200 dusz od ich straszliwych grzechów. Któż jednak poświęci się dla reszty? Chciałbym, żeby oszczędzili mi zniewag, ale ich przewiny dosięgają mnie zawsze i wszędzie. Choć wolałbym raczej umrzeć, aniżeli być znieważanym przez ich grzechy śmiertelne. Cierpiałam z Jezusem z powodu tych dusz. Stawiłabym czoła całej udręce świata, gdyby to oszczędziło mojemu Jezusowi zniewagi, jaką jest grzech śmiertelny. Powiedziałam, że jestem gotowa na wszystkie poświęcenia, a on odparł: umartwiaj ciało, a będę mógł uwolnić zbłąkanych księży od grzechu i przywieść ich z powrotem do mego serca. Pewnego dnia podczas II wojny światowej Jezus wyraził zaniepokojenie losem Rzymu. Życzę sobie, żebyś przekazała mojemu umiłowanemu dziecku, papieżowi, iż nie powinien opuszczać Watykanu. Jeżeli to uczyni, demon natychmiast go unicestwi. Jeżeli jednak pozostanie w miejscu, uchronię Watykan. Wiadomość dotarła do adresata i papież pozostał w Watykanie. Bomba spadła natomiast na Castel Gandolfo, czyli tam, gdzie Ojciec Święty zamierzał się udać. Jezus rzekł: moja córko, kiedyś powiedziałem światu, że w tej epoce władzę nad Kościołem będzie sprawował anielski papież, pędzący święte życie. Jego pokora, świętość i praktyki pokutne w intencji ludzkości skłoniły mnie do obsypania świata łaskami. Pewnego razu zobaczyłam, jak Zbawiciel osusza łzy na twarzy Ojca Świętego. Łzy, które papież wylał nad grzechami świata. Było to dla mnie poruszające doświadczenie. Zawsze darzyłam Ojca Świętego miłością i szacunkiem, ale odkąd Jezus wyjawił mi na jego temat różne rzeczy, moje przywiązanie i afekt znacznie wzrosły. Jezus przekazał mi następującą wiadomość do papieża. Mój synu, mój umiłowany synu, ci, którzy zwalczają prawdę i niszczą prawdziwe życie, przybywają do miasta. Porozsyłaj strażników do bram, aby nie wpuścili tych złowrogich zwierząt. Pośród mozolnej pracy wznieś wzrok ku mojej niepokalanej matce i złap ją za rękę, a wstąpi w ciebie nowy wigor. Ona powiedzie cię ku górze triumfu, tam, gdzie na oczach moich uczniów dokonało się przemienienie. Zaufaj jej. Złożyłem moją moc i moje królestwo w jej ręce. Zgodnie z prośbą Najświętszej Dziewicy ofiarowałam nocną godzinę świętą za księży, którzy opuścili Jezusa i Kościół. Dochodziła pierwsza w nocy, gdy Jezus zwrócił się do mnie w następujących słowach. Kiedyś wszyscy zobaczą łańcuch, którym moi synowie księża spętali się przez to, że zmienili konfesjonał, oazę miłosierdzia, w ostoje piekieł. Pewne kapłańskie dusze zaprzedają piekłu katedrę, którą jest konfesjonał i w której rozlegają się odtąd mroczne okrzyki boleści, wywołane popełnianymi tam grzechami. Następnie Jezus przekazał mi coś niezwykłego. Powiedział: przed laty kazałem wysłać do Rzymu prośbę, aby zwierzchnicy Kościoła uregulowali pewne sprawy dotyczące przebiegu oraz miejsca sakramentu spowiedzi, a więc to, w jaki sposób i gdzie należy go udzielać. Jezus wyjawił mi, iż nie chce, żeby grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu były szczegółowo roztrząsane w konfesjonałach. Najważniejsza jest szczera skrucha, rzekł. Mimo że minęło już 40 lat, moja prośba pozostaje bez odzewu. Nic się nie zmieniło. Kto ponosi odpowiedzialność za wiernych, którzy błądzą? To, że władze Kościoła zgadzają się zastąpić tradycyjny konfesjonał pokojem spowiedzi, daje niektórym księżom nową sposobność do grzeszenia. Księża, moje drogie dzieci, przemawiam do was, ale już wkrótce to wy będziecie musieli do mnie przemówić i zdać mi rachunek z waszego życia. Drogi księże, zatrzymaj się i zastanów nad swoim świętym powołaniem. Pomyśl o tym, że kiedy przejdziesz do wieczności, będziesz musiał zdać mi rachunek ze swojego życia. Mój bracie, czy teraz, gdy oddajesz się światowym rozrywkom i oddalasz ode mnie, gdy żyjesz folgując pragnieniom ciała, doświadczasz szczęścia? Nie możesz go doświadczać, ponieważ przez wzgląd na twoją dawną wiarę podtrzymałem w tobie iskrę łaski. To jest głos sumienia, który nie pozwala ci żyć beztrosko. Wróć do mnie. Moje serce jest źródłem miłosierdzia. Jeżeli zwrócisz ku mnie spojrzenie i zapomnisz o świecie, ja puszczę w niepamięć twoje grzechy. Jeżeli jednak zapomnisz o mnie, będziesz za nie sądzony. Umiłowana córko, kiedy modlisz się w intencji księży, zawsze zwracaj się do mojej niepokalanej matki. Ona jest matką kapłańskich dusz, dlatego wysłucha twoich modlitw i uchroni swych wybrańców przed niebezpieczeństwem. Jako królowa otuli ich swoim płaszczem i przepełniona matczyną miłością będzie nad nimi czuwała. Dzięki niej nie zostaną potępieni. W 1985 roku, kiedy na tronie Piotrowym zasiadał papież Jan Paweł II, dziewica przekazała mi następującą wiadomość. Moje dzieci, zwracam się do was, którzy składacie w ofierze swoje życie. Godny wikariusz mojego świętego syna nie szczędzi trudu, żeby pośród chrześcijan znowu zapanowała jedność. Nosi on w sercu to samo pragnienie, które stało się udziałem mojego syna. Jedno stado pod pieczą jednego pasterza. Tego, czego pragnie mój syn, pragnie również moje matczyne serce. Moje dzieci, gdyby to mogło zjednoczyć chrześcijan, a tym samym uczynić zadość pragnieniu mojego syna, wasza matka byłaby skłonna odsunąć się z głęboką pokorą na bok. Właśnie z myślą o zjednoczeniu chrześcijan prosiłam, żebyście nazwali mnie Matką Jezusa. Ten tytuł może bowiem znaleźć uznanie w oczach tych spośród moich dzieci, które przynależą do innego stada. Pierwsi apostołowie mojego syna nazywali mnie Matką Jezusa. Pragnę być czułą matką zarówno dla tych, którzy mnie kochają, jak i dla tych, którzy mnie nie akceptują, ponieważ z płomiennego serca mojego syna czerpię matczyną miłość dla wszystkich. Moje dzieci, które składacie w ofierze swoje życie, podążcie śladami waszej matki. Czerpcie wraz ze mną z tego źródła, aż wasza miłość rozpłomieni się, a wy, zapominając o sobie, przygarniecie do serca całą ludzkość. W ten sposób dokonałoby się dzieło odkupienia, a zjednoczenie chrześcijan stałoby się faktem. Królestwo Boże, które otworzy się w wieczności, zaczęłoby nabierać kształtów. Każdego dnia z żarliwością w sercu módlcie się za Ojca Świętego. Dopomóżcie mu w jego nadludzkich wysiłkach. Zaiste jest godnym wikariuszem mojego świętego syna, bo bez reszty ofiarował Chrystusowi swoje życie. Całkowicie należy do mnie, a moja matczyna miłość całkowicie należy do niego. 15 sierpnia 1942 roku, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, doświadczyłam profetycznej wizji. Jezus obiecał w niej rozliczne łaski dla tych wszystkich, którzy będą z czcią odmawiać nowennę do Jego Najświętszego Serca oraz Niepokalanego Serca Maryi. Jezus powiódł mnie do swojej matki i rzekł: spójrz na moją matkę jako na królową świata. Kochaj ją i darz dziecięcą ufnością. Pragnę, aby wszyscy tak postępowali. Lekko rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, żeby odsłonić jej niepokalane serce, po czym rzekł: jak przyszedłem na świat poprzez niepokalane serce mojej matki, tak poprzez to samo serce dusze przyjdą do mojego Najświętszego Serca. Potem niepokalane serce Maryi w niewytłumaczalny sposób znalazło się w boskiej ręce Jezusa, który zwracając wzrok ku światu dodał: Oto niepokalane serce mojej matki. To serce jest źródłem wszystkich łask, które wypływają zeń dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec Niebieski dał mi wszelką moc w niebie i na ziemi, tak ja składam w niepokalanym sercu mojej matki siłę, która zatriumfuje nad grzechem i nad światem. Złożyłem już światu wiele obietnic, ale w swojej nieskończonej dobroci chcę złożyć ich jeszcze więcej. Jeżeli ludzie pragną zaznać płynących z nich dobrodziejstw, powinni kochać i otaczać czcią niepokalane serce mojej matki. Największą oznaką czci, o jaką proszę, będzie to, że odpowiednio się przygotowawszy i doznawszy skruchy z powodu popełnionych grzechów, będą przyjmować mnie w Komunii Świętej i nie tylko w pierwsze piątki, jak do tej pory, lecz także w pierwsze soboty 9 kolejnych miesięcy. Ofiarując Komunię Świętą jako akt wynagrodzenia, zadośćuczynią mojemu Najświętszemu Sercu w jedności z niepokalanym sercem Maryi. Pojęłam, że Jezus prosi dla swojej świętej matki o to, czego od świętej Małgorzaty Marii Alacoque domagał się dla siebie. Zapytałam więc, czy twoja matka także doświadcza wielkiej niewdzięczności? Odparł: moja córko, każdy, kto mnie znieważa, znieważa moją matkę, a każdy, kto mnie czci, czci moją matkę, ponieważ moja matka i ja stanowimy jedność w miłości. Zrozumiałam wówczas, na czym dokładnie polega jedność dwóch świętych serc i przepełniła mnie nadzwyczajna radość. Jezus związał z podwójną nowenną 33 obietnice. Pierwsza. W czasie odprawiania nowenny udzielę wam wszystkiego, o co poprosicie mnie z ufnością przez niepokalane serce mojej matki, o ile będzie to zgodne z wolą mojego Ojca. Druga. Odprawiający nowennę we wszystkich okolicznościach życia będą się cieszyć błogosławieństwem i nadzwyczajną pomocą mojej matki. Trzecia. W ich duszach oraz w ich rodzinach zapanują pokój, harmonia i miłość. Czwarta. Ochroni ich rodziny przed zgorszeniem, rozczarowaniem i niesprawiedliwością. Piąta. Małżonkowie pozostaną zjednoczeni, a ci, którzy się rozstali, powrócą do siebie. Szósta. Wszystkich członków rodziny połączy zrozumienie i wytrwają oni w prawdziwej wierze. Siódma. Kobiety w stanie błogosławionym będą się cieszyć specjalną opieką mojej matki i otrzymają wszystko, co będzie potrzebne im samym, a także ich dzieciom. Ósma. Ubogim nie zabraknie dachu nad głową ani pożywienia. Dziewiąta. Dusze nauczą się kochać modlitwę oraz cierpienie i czerpać radość z miłości Boga, bliźniego, a nawet nieprzyjaciół. Obietnica dziesiąta. Grzesznicy skwapliwie się nawrócą, nawet jeżeli to inna osoba będzie odprawiać nowennę w ich intencji. Jedenasta. Grzesznicy nie tylko nie popadną ponownie w stan grzechu, lecz także uzyskają przebaczenie i dzięki łasce doskonałej skruchy i miłości odzyskają przywróconą im poprzez chrzest niewinność. Dwunasta. Ci, którzy odprawiają całą nowennę w stanie niewinności, szczególnie dzieci, nigdy potem nie obrażą mojego Najświętszego Serca. Trzynasta. Grzesznicy, którzy doznają szczerej skruchy, unikną ognia czyśćcowego i pójdą prosto do raju. Czternasta. Dusze oziębłe staną się gorliwe, A jeżeli wytrwają w gorliwości, w krótkim czasie osiągną doskonałość i świętość. 15. Jeżeli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią nowennę do końca, żaden z ich krewnych nie zostanie potępiony. 16. Wielu młodych ludzi dostąpi łaski powołania do życia zakonnego i kapłaństwa. 17. Ci, którzy utracili wiarę, odzyskają ją, a zbłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła. 18. Duchowni i zakonnicy pozostaną wierni swojemu powołaniu. Ci zaś, którzy nie dochowali mu wierności, otrzymają łaskę szczerej skruchy i możliwość powrotu. 19. Rodzice, przełożeni i wszyscy, którzy pełnią odpowiedzialne bądź kierownicze funkcje, uzyskają wsparcie zarówno w sprawach duchowych, jak i w kwestiach materialnych. Obietnica 20. Odmawiający podwójną nowennę z łatwością oprą się pokusom ciała, świata i szatana. 21. Dumni i pyszni nauczą się pokory, a osoby gwałtownego usposobienia – łagodności. 22. Gorliwe dusze doświadczą słodyczy modlitwy i poświęcenia. Niepokój i wątpliwości nie będą ich dłużej nękać. 23. Umierający nie będą się męczyć ani odpierać ostatnich ataków szatana. Nie zaskoczy ich też nagła, niespodziewana śmierć. 24. Konający żarliwie zapragną znaleźć się w raju. Dlatego zdadzą się na moją wolę i przejdą do wiecznego życia w ramionach mojej matki. 25. W dniu sądu moja matka roztoczy nad duszami szczególną opiekę. 26. Dusze dostąpią łaski, która sprawi, że rozważając moją mękę i cierpienie mojej matki, doświadczą współczucia i miłości. 27. Ci, którzy będą usilnie dążyć do doskonałości, posiądą cnoty właściwe mojej matce, pokorę, miłość i czystość. 28. Zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie doświadczą radości i wewnętrznego pokoju, które udzielą się otoczeniu. 29. Księża odczują dobrodziejstwa stałej obecności mojej matki. Obietnica 30. Ci, którzy posunęli się dalej na drodze zjednoczenia ze mną, odczują skutki tej jedności i zrozumieją jej znaczenie, że oto już nie oni żyją, lecz ja żyję w nich. Będę kochać ich sercem, modlić się w ich duszy, przemawiać przez ich usta i służyć całą ich istotą. Dowiedzą się, że wszystkim, co w nich dobre, piękne, święte, pokorne, łagodne, posłuszne, wartościowe i godne podziwu, jestem ja, wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna miłość. 31. Dusze tych, którzy poświęcą mi te nowennę, będą rozkwitać po wieki niczym białe lilie wokół niepokalanego serca mojej matki. 32. Ja, Baranek Boży, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, będę się bezustannie radował widokiem dusz, które poprzez niepokalane serce mojej matki dostąpiły wiecznej chwały. Obietnica 33. Księża będą posuwać się coraz dalej na drodze wiary i cnoty. Maryja Panna dodała do obietnic Jezusa inne obietnice, rozciągające się na całą ludzkość. W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekieł będą zamknięte. Tego dnia nikt nie zostanie potępiony. Bramy czyśćca staną otworem i wiele dusz trafi do raju. Sprawi to miłosierna miłość mojego Syna jako wynagrodzenie za dusze, które otaczają czcią moje niepokalane serce. Gdy Zbawiciel mówił mi o 9 pierwszych sobotach, nie wiedziałam jeszcze, że w Fatimie Matka Boża poprosiła o 5 pierwszych sobót. Zwierzchnicy kościoła polecili mi jednak zapytać, skąd wzięły się te rozbieżności. Jezus odpowiedział: prośba o 5 pierwszych sobót jest oznaką pokory mojej matki. Mimo że dostąpiła chwały Trójcy, nie uznaje się godną takiego samego nabożeństwa jak ja. Moja prośba jest natomiast oznaką miłości, która nie godzi się, aby to mnie otaczano większą czcią, skoro oboje żyjemy tą samą miłością. Aż do dzisiaj nie mówiłam o obietnicach, ale Jezus przynaglał mnie do tego coraz bardziej. Zapisałam więc i przekazałam to wszystko, aby dusze już niebawem mogły cieszyć się dobrodziejstwem tych łask. Reszta należy do Kościoła. Celem jest zbawienie dusz i pomnażanie chwały Boga. Więcej w książce Nawróćcie się, nadchodzi czas oczyszczenia. Prorocze objawienia siostry Marii Natalii Magdolnej. Autor Klaudia Matera. Wydawnictwo Esprit.